Rozpoczynamy rozmowę niedokończoną tematem sprawiedliwość w demokracji i kościele, a nasi goście to goście z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski oraz ksiądz doktor Zenon Hanas Pallotyn. Witamy gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Prosimy o wprowadzenie w temat dzisiejszych rozmów.
Rozmawiamy o sprawiedliwości. To jest temat, który wpisuje się w ten ciąg problematyki z katolickiej nauki społecznej, które w tych programach staramy się omawiać. Sprawiedliwość dla nas, którzy jesteśmy wyznawcami Chrystusa, jest cnotą, która ma dwa źródła. I o tym właśnie najpierw w naszym poprzednim programie telewizyjnym rozmawialiśmy. Pierwszym źródłem dla sprawiedliwości jako cnoty jest rozum i prawo naturalne. Sprawiedliwość to jest ta cnota, która reguluje życie społeczne, reguluje relacje międzyludzkie, sprawia, że te relacje można tak kształtować, aby nie były naruszone prawa jednostek, a jednocześnie, żeby można szanować prawa całej społeczności. Z drugiej strony powiedzieliśmy sobie, że sprawiedliwość ma również źródło w Bogu. To jest sprawiedliwość, która nie likwiduje miłości, a można powiedzieć, że ją zakłada, bo miłość jest tym głębszym źródłem dla sprawiedliwości w tym wymiarze boskim. Natomiast kiedy ta miłość, Boża miłość przekracza tę wąską ścieżkę sprawiedliwości, staje się miłosierdziem i to jest chyba, powiedzmy, szczyt tego, czym sprawiedliwość może być dla człowieka. Miłosierdzie Boga, czyli Bóg, który kocha człowieka, potrafi również człowieka, który nie wypełnia wszystkich swoich obowiązków, czy powiedzmy sprzeniewierzył się pewnym prawom, nie traktować na zasadzie równości przez sprawiedliwość, ale poprzez miłość, żeby tego człowieka podnieść i dać mu odczuć, że jest prawdziwie dalej człowiekiem, osobą, którą Bóg kocha. Ja podałem też taki obrazowy przykład, jak możemy widzieć te dwa źródła sprawiedliwości. Mianowicie wspomniałem o moim rodzinnym mieście, o Bazylice Świętego Józefa i o budynku sądu w Kaliszu, na którym jest napis Sum Cuique. Kiedy staniemy przed bazyliką, widzimy właśnie na końcu ulicy Sukienniczej ten budynek sądu i to jest obraz tej sprawiedliwości ludzkiej, sprawiedliwości, która ma na celu w taki sposób ocenić, porównać z prawem postępowanie człowieka, aby wydać sprawiedliwy wyrok. Czyli to jest odwoływanie się do rozumu, do rozumu i teoretycznie, i praktycznie, bo prawo ma to do siebie, że nie wszystko jest zapisane w kodeksach, w paragrafach, że jeszcze jest człowiek, jest doświadczenie. A jednocześnie, jak staniemy przed sądem, to na końcu tej ulicy Sukienniczej mamy Bazylikę Świętego Józefa, o którym czytamy u świętego Łukasza, że po zaślubinach w pierwnim zamieszkali razem, kiedy Maryja była brzemienną. Józef, człowiek sprawiedliwy, nie chcąc narazić jej na zniesławienie, chciał się potajemnie oddalić, czy ją oddalić, zależy jak tutaj będziemy interpretować tekst. I tu widać tę sprawiedliwość, w której nie tylko jest to ludzkie rozumienie, ale też próba wyjścia poza tę ścieżkę sprawiedliwości, bo on, święty Józef, nie ocenia Maryi, tylko po prostu z miłości do niej próbuje ją chronić, więc to już nie jest tylko sprawiedliwość, to już jest sprawiedliwość skorygowana tą prawdziwą miłością płynącą z serca. W naszym programie mówiliśmy też o różnych wymiarach sprawiedliwości. Poruszyliśmy sprawę sprawiedliwości w wymiarze prawnym i tutaj oprócz tej już wspomnianej zasady sum cuique, co w dosłownym tłumaczeniu można oddać po polsku każdemu jego, każdemu to, co mu się należy, na co zasłużył, są jeszcze dwie inne zasady. Kolejna zasada po łacinie brzmi summum ius summa iniuria, czyli w takim dosłownym tłumaczeniu szczyt prawa może stać się szczytem bezprawia. Innymi słowy, jeśli będziemy trzymać się tylko sztywno sprawiedliwości, bez uwzględnienia tego czynnika ludzkiego, tego osobowego, możemy pozbawić prawo tej ludzkiej twarzy. To prawo może być nieludzkie, bezduszne i takie prawo może być zaprzeczeniem i zniweczeniem istoty prawa, które powinno być sprawiedliwe. I kolejna zasada prawna mówi, że prawo jest twarde, ale zawsze trzeba je traktować jak prawo. Ono nie może mieć względu na osoby. I to oddaje taka łacińska reguła dura lex sed lex. Ciężkie prawo, twarde prawo, ale jednak prawo dla wszystkich to samo. I wreszcie poruszyliśmy ważne kwestie sprawiedliwości społecznej. Próbowaliśmy pokazać, że to, co nazywamy sprawiedliwością, powinno mieć zawsze ten wymiar osobowy, personalny, dlatego że to człowiek jest tym podmiotem sprawiedliwości. A zatem nie możemy patrzeć tylko na prawo, nie możemy patrzeć tylko na to, co z tego prawa wynika, ale zawsze trzeba widzieć człowieka. Pokazywaliśmy to na różnych przykładach, że prawo może traktować nierówno swoich obywateli w państwie. W ten sposób jedni są traktowani jako uprzywilejowani, inni na przykład nie mają nawet takich podstawowych praw. Pokazywaliśmy to chociażby na przykładzie odszkodowania dla osób, które doświadczyły jakiejś katastrofy. I takich odszkodowań się domagają i bardzo często je otrzymują, a jednocześnie patrzyliśmy na człowieka indywidualnie, który często znajduje się w sytuacji bez wyjścia, może po jakichś wypadkach, sytuacjach granicznych, a dla niego często państwo i społeczeństwo nie ma żadnej propozycji, jak mu pomóc, jak wyjść naprzeciwko jego nieszczęściu. Pokazaliśmy więc, że prawo w społeczeństwie powinno być podstawą ustanawiania porządku społecznego i tutaj przypomnieliśmy takie trzy podstawowe zasady, którymi społeczna sprawiedliwość powinna się kierować. To jest właśnie najpierw zasada dobra wspólnego, później zasada pomocniczości, często zwana zasadą subsydiarności i wreszcie zasada solidarności. Może w trakcie programu, jeśli będą pytania, to może jeszcze do tych zasad będziemy się odwoływać. I w końcu podsumowaliśmy te nasze rozmowy na temat sprawiedliwości stwierdzeniem, że sprawiedliwość sama z siebie potrzebuje, tak od strony czysto nawet naturalnej, swojej istoty, korekty miłości, czyli sprawiedliwość o tyle wypełnia, czy spełnia swoją rolę w życiu społecznym i w życiu indywidualnie człowieka wtedy, kiedy jest skorygowana miłość.
Bardzo gorąco dziękujemy za to wprowadzenie księdza profesora. Teraz prosimy ksiądz Zenon.
Te nasze rozmowy, ja sobie zdaję doskonale sprawę, one są na takim pewnym poziomie abstrakcji, one używają pewnych słów, pojęć, idei, które są może odległe od naszego życia, ale doskonale sobie zdajemy i wszyscy słuchacze, którzy dzisiaj wieczorem razem z nami spędzają ten czas, no przypominają sobie te momenty, kiedy czuli, że zostali niesprawiedliwie potraktowani przez kogoś, że przy jakimś podziale, nie wiem, czy to będzie podział spadku po kimś, czy podział, nie wiem, jakichś dochodów, zostaliśmy pominięci po prostu w tym, albo otrzymaliśmy mniej z jakiegoś powodu. To są takie sytuacje, w których no, na co dzień po prostu odczuwamy, że jest coś niesprawiedliwego i takie poczucie tego, takiej niesprawiedliwości, która nas w życiu spotyka, no to jest takie doświadczenie, no, znamy je powiedzmy z codziennego życia, już nawet małe dzieci, one mają doskonałe wyczucie tego, że jak się dzieli cukierki, no to trzeba je w miarę sprawiedliwie podzielić, a kiedy się tak nie dzieje, no to dziecko w sposób intuicyjny wie, że zostało źle potraktowane w sposób niesprawiedliwy. I to jest takie nasze podstawowe, codzienne doświadczenie, do którego się odwołujemy tutaj i pewnie takich doświadczeń każdy z nas mógłby tu opowiadać anegdoty o tym, jak takie doświadczenie niesprawiedliwości w naszym codziennym życiu nas spotkało, albo jakaś próba no, sprawiedliwego dzielenia czegoś, co należy do nas, jakoś tam próbujemy znaleźć jakąś zasadę. Ja pamiętam z dzieciństwa mojego, taka najsprawiedliwsza zasada, jak między dwie osoby podzielić na przykład jabłko, ona jest bardzo skuteczna, że robi się w ten sposób, że jedna osoba dzieli, a druga wybiera. To jest taka bardzo prosta zasada, myślę, że dzieci to wszystko znają. Jeden dzieli, drugi wybiera. I wtedy ten podział jest najczęściej sprawiedliwy. Można pewnie wiele anegdot też opowiadać związanych z takim sprawiedliwym podziałem jakiegoś dobra. Ale oczywiście oprócz tego takiego codziennego i prostego i każdego dotykającego doświadczenia, no są inne obszary właśnie, kiedy mówimy o sprawiedliwości, więc kiedy mówimy, że w każdym państwie istnieje coś takiego jak Ministerstwo Sprawiedliwości, to znaczy, że jest jakiś urząd sądowy, prawny, sądowy, którego zadaniem jest to, żeby poszukiwać sprawiedliwości. To znaczy, kiedy ludzie nie potrafią znaleźć wspólnego stanowiska przy podziale jakichś dóbr, no wtedy odwołują się do instancji trzeciej, która mediuje, prowadzi mediację, albo też no, dokonuje wyroku. I to też w Piśmie Świętym pamiętamy wyroki salomonowe, które dotyczą też sprawiedliwości, jak sprawiedliwie podzielić czy rozstrzygnąć jakąś sprawę, żeby nikt nie czuł się skrzywdzony. No więc to ta cała obszar naszego życia dotyczącego procesów i tu znowu też myślę, że każdy z nas mógłby opowiadać o różnych swoich osobistych doświadczeniach dotyczących tej sprawiedliwości w takim wymiarze sądu, procesów sądowych. Trzecim takim obszarem, o którym moglibyśmy dzisiaj wieczorem pewnie rozmawiać, to będzie cała dziedzina ekonomii. Dlatego, że jak doskonale wiemy, ten system ekonomiczny no, często generuje nierówności. To też jest dziedzina naszego życia, w której sprawiedliwość, w jaki sposób sprawiedliwie podzielić dochód firmy, która należy do kogoś, w jaki sposób sprawiedliwie podzielić podatki wspólnie zbierane w państwie, w jaki sposób no, dokonać też obciążeń sprawiedliwie, nie wiem, kasy chorych, nie każdy wpłaca do kasy chorych i później z tej kasy te dobra należy dzielić w jakiś sposób, według jakich kryteriów. Cała dziedzina ekonomii no, jest bez wątpienia potężną, tak bardzo abstrakcyjnie rozmawiamy o tym, ale znowu moglibyśmy znaleźć wiele przykładów, na przykład sprawiedliwej zapłaty za wykonywaną pracę i no, w tej dziedzinie też wiele niedociągnięć i oszustw i niesprawiedliwości na pewno się dzieje. No i znowu pozostaje pytanie, w jaki sposób regulować tę dziedzinę ekonomiczną naszego życia, żeby ten podział, żeby wykonywane prace no przynosiły wszystkim, żeby nikt, jakieś tam korzyści i żeby nikt nie czuł się wykluczony z tego dobra, w którym wspólnie uczestniczymy. No i wreszcie ten trzeci obszar, o którym też wspominaliśmy, to będzie cały obszar polityki i władzy, sprawowania władzy. Wiemy doskonale, że władza, obojętnie jaka ona jest, czy to będzie bardzo mała władza, no nie wiem, w jakimś małym stowarzyszeniu, w jakaś lokalna władza, ale też te duże władze światowe, one zawsze mają tendencję do no, krzywienia tego poczucia sprawiedliwości. Władza jest zawsze związana z jakimś interesem i tutaj baczne przyglądanie się temu, w jaki sposób no władza służy sprawiedliwości albo nie służy sprawiedliwości, tylko wręcz tę sprawiedliwość podważa, no to jest kolejna dziedzina wiedzy, doświadczeń, o których dzisiaj wieczorem moglibyśmy rozmawiać. Więc te cztery takie obszary takiego życia bardzo, bardzo codziennego w takim naszym małym świecie rodzinnym, życia dotyczącego no nie wiem, procesów sądowych, ekonomii czy polityki i władzy, to są te obszary, w których spotykamy się z tym fenomenem, o którym mówimy, nazywamy sprawiedliwością społeczną. I w tej naszej dyskusji, no my nie odwoływaliśmy się tak bardzo do jakichś konkretnych doświadczeń, chociaż one byłyby pewnie najbardziej ciekawe i najbardziej może obrazowałyby mechanizmy, ale odwoływaliśmy się do katolickiej nauki społecznej Kościoła, do pewnych stwierdzeń katechizmowych wręcz, pochodzących z katechizmu Kościoła katolickiego, ale też z dokumentów wypowiedzi papieży, którzy na temat sprawiedliwości rzeczywiście bardzo ciekawe i myślę też takie twórcze, pomagające nam formować nasze myślenie i formować naszą ocenę rzeczywistości, to te teksty no, chcielibyśmy, żeby w czasie tego naszego spotkania też doszły do głosu, ale jeszcze raz tak myślę, że doświadczenie naszych słuchaczy odczuwanej sprawiedliwości czy niesprawiedliwości i sposobów łagodzenia tych niesprawiedliwych nierówności na świecie, no z pewnością to będzie obszar, w ten wieczór chcielibyśmy porozmawiać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas, naszymi Państwa gośćmi. Sprawiedliwość w demokracji, polityce. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu, do pytań, do sugestii, też problemów, z którymi Państwo się borykają i szukają katolickiej odpowiedzi zgodnej z nauczaniem Kościoła na te kwestie, które tyczą sprawiedliwości, by nasi goście dzisiaj mogli Państwu i nam odpowiedzieć i poszerzyć naszą świadomość. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, na zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam. może jest komuś potrzebne.
Radio Maryja, prosimy. Prosimy jeszcze raz, halo. Z kim mamy przyjemność?
Chciałem się odnieść właśnie do sprawy demokracji, no w tym demokracji w Kościele.
Ale rozmawiamy o sprawiedliwości w demokracji i Kościele, ponieważ nie rozmawiamy o demokracji i o Kościele, ponieważ byłby to temat zupełnie innych rozmów. Rozmawiamy o sprawiedliwości w demokracji i Kościele. I oczywiście nasi goście w sposób szczególny mówili o tym wymiarze sprawiedliwości widzianej przez społeczną naukę Kościoła. Tak zatem bardzo gorąco dziękuję, pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze się nam uda kiedyś spotkać i porozmawiać, ale już w temacie.
Jest noc, żeby był dzień ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie wierzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo innym serce bo inny oddala, nierówni potrzebują siebie. Im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. Gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny.
Sprawiedliwość w demokracji i Kościele to temat naszych rozmów. Prosimy, halo.
Sprawiedliwość, ale sąd. No, ja mam pytanie odnośnie sądu.
Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Stanisław z Białego Dunajca. Mam pytanie odnośnie rozstrzygnięcia z takiej sytuacji, gdzie było nabyte nieformalnie nieruchomość, a ustawa przewiduje, że nieruchomość można nabyć tylko poprzez notarialnie. Jak księża widzą to rozstrzygnięcie?
Oczywiście to pytanie jest bardzo, bardzo konkretne, dotyczy bardzo konkretnej sytuacji i myślę, że najlepszym adresatem do tego pytania no to byliby prawnicy, nie? Którzy znają doskonale też prawo majątkowe, bo rozumiem, że dotyczy to jakiegoś nabytego gruntu. My w tym czasie naszego spotkania, ponieważ no to przekraczałoby moje kompetencje z pewnością takie prawnicze, chcielibyśmy rozmawiać w ogóle o takim poczuciu sprawiedliwości w sensie takim bardziej moralnym, to znaczy zakładamy, że nawet no, ci, którzy podejmują takie decyzje, rozstrzygania o pewnych sporach, żeby dokonać jakiegoś sprawiedliwego podziału tego, czy podjęcia jakiejś takiej decyzji, która będzie sprawiedliwa, nie będzie krzywdziła nikogo, no do tego z pewnością potrzebne jest sumienie, które jest wrażliwym sumieniem i nie staje po stronie jednej tylko partii w tym sporze, tylko próbuje no, znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które będzie dla wszystkich osób no, sprawiedliwe, użyję tego słowa. Więc to chciałbym tak podkreślić, że to nasze dzisiejsze rozmowy, nasze dzisiejsze spotkanie na pewno nie dotyczyć będzie jakichś porad prawnych dla osób, które no, mają taką sytuację, że toczy się jakiś proces, ale jako pewna zasada ogólna, to znaczy poszukiwania no sprawiedliwego rozwiązania.
Kryteriów spornych, sprawiedliwości.
Kryteriów sprawiedliwości, dokładnie.
Kolejny telefon, prosimy.
Dzwonię z Radomska.
I pani imię?
Teresa.
Prosimy.
I chciałam właśnie tutaj tak słuchając audycji zwrócić takie dwie może uwagi. Była fajna ta piosenka i ona właśnie mówiła o tym, że nie wszyscy możemy mieć wszystko, bo nie mielibyśmy się czym dzielić. I istotnie w momencie, kiedy na przykład ja nie miałam pracy, doznawałam takiej pomocy od innych osób. Teraz, kiedy ja pracuję, łatwiej mi jest pomóc innym osobom. I to jest ta, bym powiedziała, sprawiedliwość spojrzenia z miłością, która daje również pokój serca i pokój ogólnie. I ogólnie przynosi nie tylko na poszczególne jednostki, ale no, takie działanie działa ogólnie w całym kraju, nawet w całym świecie. Bo gdy nasze dobra są wyprodukowane tutaj w Europie, możemy wspomagać tam, gdzie tych dóbr mogą nie mieć i w ten sposób nawet zapobiegamy sprawom wojny lub różnym konfliktom, lub biecie, śmierci osób, które umierają z tego powodu, że nie ma jedzenia na przykład. I to taka sprawiedliwość, bym powiedziała, to właśnie z tej nauki Kościoła. Druga, to bym powiedziała, ta, która jest w państwie, sprawiedliwość, to żeby takie poczucie, które każdy z nas ma, sprawiedliwości, żeby ono się wypełniało patrząc na właśnie na człowieka. Ja może dam tutaj przykład i to nie będzie rozchodziło się, że dotyczy to mnie konkretnie, tylko na przykład taka sytuacja obecna, jaka jest w naszym polskim prawie. Jeżeli na przykład jesteśmy małżeństwem, mamy wspólne dobro przez ileś tam lat, obojętnie ile, wszystko razem żeśmy budowali, kupowali, pracowali na to, też bez względu na to, kto był wkład, to później po śmierci jednego z małżonków jest dzielone na wszystkich członków rodziny jednakowo. Czyli tutaj też takie jest poczucie niesprawiedliwości, bo ta osoba, która można powiedzieć razem budowała ze współmałżonkiem, zostaje jakby potraktowana tak samo, nie umniejszając dzieciom, bo to wiadomo, że rodzic da dzieciom i troszczy się o dzieci, tylko o takie poczucie, że też razem się pracowało, też razem włożyło się wkład, też razem się czyniło wszystko, żeby w tym domu było i żeby o ten dom dbać. I tak bym powiedziała, na takie dwa aspekty ja zwróciłam uwagę w tej sprawiedliwości, że państwo tak powinno również patrzeć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za ten głos, taki naprawdę wyważony, zatroskany i jednocześnie bardzo praktyczny. Ja bym chciał tutaj też dopowiedzieć i też taką refleksją podzielić się ewangeliczną. I to by łączyło odpowiedź również panu z poprzedniego rozmówcy. Mianowicie powiedzieliśmy sobie, że źródłem sprawiedliwości jest rozum, i to rozum praktyczny, i prawo naturalne. I jeśli połączymy to z nauczaniem Chrystusa z Ewangelii, to mamy też tam taki fragment w którym Jezus mówi o tym, że pogódź się ze swoim przeciwnikiem, zanim pójdziesz do sądu. To jest właśnie połączenie tego rozumu praktycznego z tą ewangeliczną roztropnością, za którą też kryje się taka prawdziwa, zatroskana miłość. Otóż prawo, i my staraliśmy się to pokazać na takim, powiedzmy, przykładzie panoramicznego traktowania prawa, czyli nie na konkretnych kazusach, nie na przykładach, bo to nam nie da, nie pokaże nam bogactwa tutaj rozumienia sprawiedliwości, tylko właśnie w tym ogólnym prawie, które musi wszystkie uwzględniać sytuacje, wszystkie, powinniśmy wiedzieć, że gdy przychodzi do rozstrzygnięcia konkretnego przypadku, to powinniśmy się kierować rozumem, czyli tym swoim wyczuciem, tą swoją intuicją, swoim doświadczeniem, ale jednocześnie działać tak, jak Chrystus mówi, roztropnie, czyli uprzedzająco, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, do której musi wkroczyć prawo. Czy to jest możliwe w życiu? No oczywiście, że jest możliwe. No jeśli na przykład, no bo najczęściej te wielkie sprawy toczące się nieraz latami dotyczą właśnie podziału majątku. Zresztą mamy też u Chrystusa przykład, kiedy przychodzi do Chrystusa jakiś człowiek i mówi: poradź, bo mój brat wziął, czy źle został podzielony majątek, wziął moją część, czy niesprawiedliwie zostało to podzielone i teraz no, co na to możesz poradzić? No. Ja bym powiedział tak, że w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia zwłaszcza z dobrami materialnymi, to ta roztropność jest bardzo potrzebna. Człowiek nie powinien na przykład zostawiać tego, co ma, nad czym dysponuje, a ma jakąś wartość, do rozstrzygnięcia przez prawo, tylko może to zrobić za swojego życia, tak jak mówiła ta pani. Jeśli nie ma nic, niewiele może pomóc, ale jeśli już coś ma, bo ma pracę, to dzieli się tym, co ma. I to jest właśnie ta roztropność. Natomiast jeśli dopuścimy, żeby w tę sytuację weszła jakaś nienawiść, niechęć, złość, zawiść, jakieś egoizmy, no to wtedy prawo wkracza, ale prawo jest nieludzkie i w tym wypadku bezduszne, i każdy wyrok będzie dla którejś ze stron niesprawiedliwy.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Chybia. No właśnie tak słucham o tej sprawiedliwości, ale tak nieraz jak z żoną dyskutowałem, bo moja żona też często mówiła, że w Ewangelii jest trochę też niesprawiedliwości. Jej chodziło o to, że ci pracownicy, którzy byli najęci do winnicy, pracowali cały dzień, a przyszedł ostatni i dostał to samo wynagrodzenie. No, tak to po ludzku jest to trochę niesprawiedliwe, ale Pan Bóg mówi: ja jestem dobry i umówiłem się z Tobą na daną sumę. Ale też myślałem o tym, że w sprawiedliwości, aby była ona sprawiedliwa, może tak to trochę śmiesznie brzmi, to musi być właśnie miłość zawarta w tym wszystkim. Miłość bliźniego. Dlatego, że Pan Jezus, dając przykład syna marnotrawnego, który opuścił ojca i strwonił majątek, wrócił do ojca, a ten jego brat miał żal i pretensje, że tyle pracował, a tyś nigdy nie zabił dla mnie ani woła. A ojciec mu powiedział: synu, ty zawsze był przy mnie, a ten, który umarł, odżył na nowo. I to jest ta Boża miłość i ona się łączy ze sprawiedliwością i tak powinno być wśród ludzi. Pamiętam, w moim życiu też się dużo rzeczy potoczyło takich smutnych, ponieważ utraciłem swój dom rodzinny na skutek kredytów hipotecznych. A w uszach mi ciągle dudniały pieśni z Odnowy: chcemy razem pracować, podaj mi swoją rękę, A później się okazało, że zostałem sam z rodziną, z moją żoną, z tymi problemami i nie było nikogo, który by przybiegł z pomocą. I dlatego myślę, że trzeba się modlić o tą sprawiedliwość Bożą wśród nas, ludzi katolików. To wszystko nie chcę przedłużać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, Panie Andrzeju. No, współczuję takiej no, trudnej sytuacji, kiedy traci się jeszcze rodzinny dom dodatkowo, no to ten ból jest dodatkowo wielki. No, mam nadzieję, że ta sytuacja jakoś się wyjaśniła i że teraz już w bezpieczeństwie i w pewnym jakiejś takiej ufności do przyszłości może Pan nadal żyć i Pańska rodzina. Ale to, co Pan powiedział, to połączenie właśnie sprawiedliwości i miłości jest no, kluczem całej naszej refleksji. To znaczy to nauczanie katolickiej nauki społecznej na temat sprawiedliwości, ono zawsze mówi, że nawet jeżeli stworzylibyśmy taki system, który by idealnie rozdzielał według potrzeb to, co każdemu jest potrzebne, gdybyśmy stworzyli, nie wiem, jakiś taki komputerowy program, jakiś algorytm do podziału, tak żeby każdy miał zapewnione minimum egzystencjalne, żeby czuł, że jakoś otrzymuje wsparcie i pomoc, to nawet taki system, nie? Taki bardzo, bardzo formalnie poprawny, on nie zastąpi no, tego, co nazywamy miłością, tego, co nazywamy darem. To znaczy my, ludzie, nie chcemy żyć tylko w takiej sytuacji, że otrzymujemy zapłatę, tylko najbardziej się cieszymy wtedy, kiedy otrzymujemy jakiś podarunek od kogoś, jako znak miłości, znak szacunku do nas. To nie jest tylko relacja pracodawcy i pracobiorcy, który otrzymuje to, co mu się należy, ale w naszym życiu chcemy otrzymać coś więcej. Chcemy otrzymać szacunek, taką bezinteresowną miłość, uwagę, czas od kogoś drugiego poświęcony. Ja myślę, że te relacje są najbardziej ludzkie. To znaczy, jeżeli ktoś jest chory albo potrzebuje jakiejś pomocy i ma pieniądze, żeby zapłacić za opiekę i ktoś będzie przed nim czuwał przez całą noc, to myślę, że to jest inna sytuacja, kiedy ja płacę po prostu za to, żeby ktoś opiekował się mną, a inna sytuacja jest wtedy, kiedy przychodzi ktoś i opiekuje się mną tylko dlatego, że mnie kocha, że jest moim przyjacielem, że chce być blisko mnie. To są zupełnie dwie różne sytuacje i one, te dwa przykłady, one obrazują właśnie to, że sama sprawiedliwość nie wystarcza. Papież, może to będzie myśl na późniejszą refleksję też, papież Benedykt XVI często mówił o takiej wierze współczesnego świata w możliwość technicznego rozwiązywania problemów. To znaczy, jeżeli będziemy mieli poprawne procedury do podejmowania decyzji, decydowania o pewnych sprawach, jeżeli te procedury będą funkcjonowały, to wtedy świat będzie już zbawiony niemalże, będzie nam się dobrze żyło. Więc to jest swego rodzaju utopia, to znaczy jest zawsze człowiek, jest jego wolność, jest jego godność i sama sprawiedliwość, taka sucha sprawiedliwość polegająca na tym, żeby dać każdemu to, co jemu się należy, nie jest wystarczające do tego, żeby ten świat był ludzkim światem, takim zhumanizowanym światem, w którym człowiek będzie czuł, że jest naprawdę człowiekiem.
Ja bym tu jeszcze uzupełnił i zwrócił uwagę na to, o czym jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj, nawet nie dotknęliśmy tego problemu w programie telewizyjnym. Mianowicie sprawiedliwość zawsze wkracza na teren miłosierdzia, a miłosierdzie posiada moc wypełniania sprawiedliwości nową treścią wtedy, kiedy prowadzi do przebaczenia. Ten termin przebaczenie bardzo mocno łączy się ze sprawiedliwością. Dlatego, że sprawiedliwość bez przebaczenia byłaby sprawiedliwością nieludzką. Nawet największy zbrodniarz osądzony, który otrzymuje nawet najwyższy wyrok, to w każdym prawie jest taka zasada, żeby to był taki wyrok, który będzie go mógł podnieść, wyleczyć. Więc w jakiś sposób wyrok też jest takim wybaczeniem temu, który nawet na najwyższy wyrok zasłużył. Dlatego można powiedzieć tak, że przebaczenie poza całym procesem wyrównawczym, rozjemczym czy rozejmowym, jak to można by określić, co jest właściwe dla samej sprawiedliwości, pokazuje właśnie wartość miłości. Właśnie to przebaczenie. Nawet w tym przykładzie, który poruszył tutaj pan, mówiąc o tym gospodarzu, który zatrudnia różnych ludzi o różnej porze dnia, a jednakowo wynagradza. Otóż czego zabrakło tym, którzy najdłużej pracowali? No właśnie tej postawy nie tyle sprawiedliwości, bo oni sprawiedliwie podchodzili. Natomiast czego brakło? No tego takiego podejścia, powiedziałbym, wyrównawczego, które jest właśnie w przebaczeniu. Kto potrafi przebaczać, to potrafi się pogodzić z tym, że ktoś otrzymuje to, na co nie zasłużył. O, może byśmy tak to powiedzieli. Więc oprócz tej miłości, oprócz tego, że Bóg jest dobry, to Bóg jeszcze kocha człowieka. I dlatego potrafi nie tylko sprawiedliwie i miłosiernie patrzeć na człowieka, ale również mu przebaczyć.
Wracając do tej wypowiedzi księdza doktora Zenona Hanasa o tym algorytmie. Już mieliśmy taki uproszczony algorytm. Jesteśmy przecież spadkobiercami systemu, który u nas formował albo deformował nasze postawy moralne, sumienia i naszą wolność. To był algorytm w postaci talonów i kartek, prawda?
To była taka równość. Każdy otrzymywał dokładnie tyle samo, bez względu na to, kim jest, jakie miał potrzeby. Ci, którzy posiadali więcej, siłą, pewną administracyjną decyzją, odbierano im pewne majątki, przekazując je innym. No, znamy to. I te systemy do dzisiaj istnieją.
Albo kartki palił czy nie palił, miał przydział na papierosy, prawda?
Dokładnie. No, to jest świat, w którym my właśnie o tym też, no, to jest jeden z przykładów świata, w którym człowiek nie jest w stanie żyć. To znaczy my pewną nierówność pomiędzy nami, pewną nierówność potrzeb zawsze będziemy odczuwać i myślę, że mądrość... Ja pozwolę sobie przeczytać w tym momencie, bo jest z katechizm Kościoła katolickiego. Jest bardzo ciekawe zdanie, uważam, że takie bardzo kluczowe dla wszystkich, którzy sprawują władzę, jakąkolwiek odpowiedzialność ponoszą. To jest numer 2235 katechizmu Kościoła katolickiego. Słuchacze z pewnością tę księgę znają, niebieską, i gdzieś może sięgną po nią. Ale to jest bardzo ciekawa sformułowanie dotyczące tych, którzy sprawują władzę. Ci, którzy sprawują władzę, powinni traktować ją jako służbę. Sprawowanie władzy jest moralnie określone jej boskim pochodzeniem, jej rozumną naturą i specyficznym przedmiotem. I później jest takie zdanie w następnym punkcie. Przełożeni, czyli te osoby sprawujące władzę, takie słowo użyte jest w tym miejscu, przełożeni, powinni mądrze służyć sprawiedliwości rozdzielczej. To znaczy to, co jest wspólne, należy sprawiedliwie rozdzielać. Czyli mądrze służyć sprawiedliwości rozdzielczej. To jest pierwsze. Uwzględniając potrzeby, znaczy trzeba poznać, kto naprawdę potrzebuje, a kto mniej potrzebuje, rozznać potrzeby.
Czego potrzebuje?
Oraz wkład każdego. Znaczy to trzeba uwzględniać, ile ktoś do tej wspólnej kasy też włożył jakiś wysiłku swojego, czy pieniędzy, czy jakichś darów. Oraz mając na celu zgodę i pokój. Znaczy to są krótkie sformułowania katechizmowe nauki społecznej Kościoła i myślę, że my jako katolicy, sięgając do tych słów, czasami potrafimy też lepiej zrozumieć naszą rzeczywistość wokół nas. Powtórzę to jeszcze raz. Przełożeni, ci, którzy sprawują władzę, powinni mądrze służyć sprawiedliwości rozdzielczej, uwzględniając potrzeby i wkład każdego, oraz mając na celu zgodę i pokój. No, myślę, że tu do tego opisu krótkiego, katechizmowego nie trzeba wiele dodawać.
Teraz przekujmy to na życie codzienne. W pytaniu i w kwestiach tak zwana słuszna rekompensata, która funkcjonowała w świadomości świata pracy za komuny, ale myślę, że teraz też jest, a mianowicie właśnie ta sprawiedliwość rozdzielcza, gdy jej nie ma. A mianowicie, gdy pracownik widzi, że potrzeby jego niewygórowane, ale te podstawowe nie są zaspokajane, jest wynagradzany niesprawiedliwie, jego wkład jest duży, zarząd czerpie wielkie korzyści, nie ma zgody i pokoju i no właśnie, czy może sam wymierzyć sobie sprawiedliwość w postaci, no nazwalibyśmy to obiektywnie, kradzieży środków, które dana firma, czy spółdzielnia, czy usługi po prostu wykorzystuje. I teraz, jeżeli w tej sprawiedliwości jesteśmy, no pójdźmy też dalej, prawda? No bo łatwo to powiedzieć, że jeżeli piekarz jest niesprawiedliwie wypłacany, no to gdzieś tam na lewo, bo tak się u nas w Polsce mówi, na lewo sprzedaje chleb bądź inne produkty, no ale pójdźmy dalej. Czy sprawiedliwym jest to, o czym mówią pacjenci naszych szpitali, czy korzystający z usług służby zdrowia bądź samych lekarzy, że państwowy, czyli no tak mówimy, państwowy sprzęt jest niewykorzystywany i na tym państwowym sprzęcie prywatnie lekarze świadczą usługi. No, z jednej strony pacjent chce być leczony, państwo, te świadczenia te nie pozwalają, limity są, no i też służy, no ale pieniądze idą poza obieg oficjalny.
No tu dotykamy bardzo konkretnych dylematów moralnych, decyzji. To są dwie też różne sytuacje, to znaczy to niesprawiedliwa zapłata, zbyt niska zapłata za naszą pracę wkładaną, no z pewnością jest, w nauce Kościoła czasami się mówi, że to jest wołające o pomstę do nieba, wręcz może być grzech wołający o pomstę do nieba. Jest to jeden z takich podstawowych grzechów, kiedy nie otrzymuje się zapłaty za wykonywaną pracę. Ja myślę, że no w systemie w Polsce, w którym żyjemy, takie sytuacje może mają, z pewnością mają miejsce i też są pewne narzędzia prawne, które pozwalają nam egzekwować tego nasze roszczenia, czy przynajmniej no, możemy artykułować.
I są też instytucje.
Instytucje, które nam pomagają w tym, w jakiś sposób. Także może niekoniecznie sami musimy tę sprawiedliwość sobie, sami tej sprawiedliwości dokonywać. Ja chciałbym tylko taką historyczną anegdotę, historyczną opowieść tutaj przytoczyć. Z Niemiec był taki kardynał, biskup Kolonii, który się nazywał Frings. I on w czasie po II wojnie światowej, kiedy w Niemczech no rzeczywiście bieda była bardzo duża, przejeżdżały tam pociągi, bo to było w okolicach Zagłębia Rury, Sary, więc tam były pociągi z węglem, więc on zezwalał na to i nawet w swoich kazaniach często mówił, że ludzie mają, jeżeli nie mają już możliwości przeżycia, to mają prawo pójść i ten węgiel, który tam gdzieś stoi, wziąć do tego, żeby przeżyć, żeby uratować życie swojej rodziny. I na to branie nielegalne, no, można to nazwać kradzież, węgla, w języku niemieckim do dzisiaj istnieje nawet czasownik i to się nazywa Frinksen. Czyli co robić? Frinksen to znaczy brać po kryjomu coś, co jest konieczne dla mojego przeżycia, do czego nie mam prawa, ale po prostu moja naga egzystencja wymaga tego, żeby to wziąć. Więc ja chcę to tak przytoczyć jako swego rodzaju, to jest nauczanie społeczne Kościoła, to znaczy w momencie, kiedy nasze życie, nasze zdrowie jest zagrożone, nie mamy środków, nikt nam tych środków nie daje, no mamy prawo bronić się, mamy prawo wyrównywać to. Oczywiście są to sytuacje ekstremalne, o których teraz mówię. Myślę, że w cywilizowanym świecie no, są też możliwości no, nie wiem, negocjowania, docierania do tego, żeby uzyskiwać no, sprawiedliwość, to co nam się należy. Zatrzymywanie zapłaty pracownikowi w Piśmie Świętym jest uważane jako jeden z bardzo poważnych grzechów.
Tak, to jest rzeczywiście problem niesprawiedliwości o charakterze społecznym. Oczywiście też musimy od razu powiedzieć, że jeśli żyjemy, tak jak tutaj podkreślał Zenon, w państwie prawa, to nawet gdy jest to trudne prawo, twarde prawo, to jednak trzeba się do niego stosować, bo społeczeństwo i państwo mają też instrumenty i narzędzia, żeby nas niestety po przekroczeniu prawa osądzić. My znamy tutaj z Polski te przykłady, kiedy nawet tak się mówi potocznie, ukradniesz miliony, możesz być spokojny, a ukradniesz batonik w sklepie i pójdziesz do więzienia. To pokazuje często te absurdy, które prawo nie przewiduje. To już zdążyliśmy powiedzieć dzisiaj, że prawo nie uwzględnia kazusów. Ono reguluje ogólnie sytuację, pokazuje, jaką drogą pójść. Ale tak naprawdę ten sprawiedliwy wyrok często jest w rękach sędziego, często jest w rękach człowieka, który jeśli jest uczciwy, kieruje się również zasadami etycznymi, a nie tylko samym zapisem literalnym prawa, to nawet jeśli sytuacja jest trudna, to potrafi w taki sposób skorzystać z prawa, żeby nie skrzywdzić już skrzywdzonego człowieka, prawda? Natomiast odpowiadając już tak wprost, czy ktoś, kto ma takie poczucie niesprawiedliwości, ma prawo sam się wynagradzać? Ja uważam, że to jest droga rzeczywiście tylko w sytuacjach ekstremalnych. Czy ta sytuacja jest dla kogoś ekstremalna? Bo powiedzmy, jeśli to jest czas wojny, czy zaraz po wojnie, kiedy... Czytałem teraz taki artykuł o oblężeniu Stalingradu, który trwał tak długo, że tam już się zdarzały ludożerstwa, prawda? Nie tylko, przepraszam tutaj słuchaczy, co bardziej wrażliwych, bo w języku rosyjskim są dwa określenia właśnie, jako spożywanie trupów i zabijanie i zjadanie tych, których się zabiło. Tam jedno i drugie miało miejsce, prawda? To są sytuacje ekstremalne, w których prawo przestaje działać, bo człowiek się kieruje instynktami. Ale jeszcze raz powróćmy do tego, że sprawiedliwość powinna zawsze się łączyć z tą etyczną stroną życia człowieka. Więc prawo to jest prawo, a moja moralność, moje sumienie to jest druga sprawa. I nawet jeśli ktoś postępuje zgodnie z sumieniem, bo osądził, że jest w sytuacji takiej, że nie obowiązuje go prawo, to nikt mu nie zagwarantuje, że jeśli pójdzie nawet za tym pewnym sumieniem, właściwym osądem, prawo go nie dosięgnie.
Dziękuję. Pozostał nam jeszcze w tym wszystkim, myślę, samosąd. Mieliśmy do czynienia z takimi tragicznymi wydarzeniami, że społeczność niezadowolona z wyroku sądu, broniąc się przed kimś, kto zagraża ich bezpieczeństwu, dopuszcza się samosądu.
No to są sytuacje też, które też są przewidywane przez zapisy prawa karnego, które zabraniają tego rodzaju czynów, to znaczy w państwie prawa są pewne zasady, których przestrzegamy i myślę, że te narzędzia do tego, żeby dochodzić swoich praw i szukać sprawiedliwości są dostępne, to znaczy myślę, że przy pewnej dozie poszukiwania pomocy, możemy jakoś tam poszukiwać naszej sprawiedliwości w świecie, w którym żyjemy. Ja chciałbym w tym miejscu, ponieważ rzeczywiście my chrześcijanie nie jesteśmy łatwymi obywatelami. To każdy system, jakikolwiek by to nie był system na świecie, tam, gdzie są chrześcijanie, oni powodują trochę zamętu, takiego fermentu. Oni nie są posłusznymi takimi wobec władzy państwowej. To zawsze tak było i z tego powodu też w wielu miejscach świata jesteśmy postrzegani trochę jako taki ferment, który zakłóca, który się dopomina swoich praw, czy to będzie w Indiach, czy w jakichś krajach afrykańskich, to do dzisiaj widzimy, że czasami tak się dzieje. Ja znowu się chciałbym do katechizmu przywołać, bo to są słowa, myślę, że słowa katechizmu, bo czasami nam się zarzuca, kiedy wyrażamy nasze poglądy, to nam się zarzuca, że może to jest nasza prywatna jakaś opinia, że to są nasze prywatne poglądy osobiste, które są oceniane przez kogoś jako niesłuszne, ale ja chcę mocno powiedzieć, że te zapisy katechizmu Kościoła katolickiego są naprawdę dużym wskazaniem dla życia naszej wiary, dla oceniania pewnych sytuacji w naszym życiu. I jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny, są dwa w ogóle kanony katechizmu poświęcone temu zagadnieniu. Jeden z nich to jest 1903 numer katechizmu, który mówi o sytuacji, w której my możemy nie przestrzegać zaleceń władzy. Kiedy władza traci swoją legitymizację, kiedy ona w naszych oczach przestaje być autorytetem, któremu trzeba być posłusznym. To jest bardzo niezwykle trudne zagadnienie, oczywiście, ale ja pozwolę sobie ten fragment przeczytać i poddać pewnej refleksji i może zachęcić do odpowiedzi słuchaczy. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności. Dobro wspólne danej społeczności. Jeżeli nie jest kryterium, wtedy władza traci swoją legitymizację. I jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Gdy sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa, gdy są ustanawiane niesprawiedliwe prawa, to jest bardzo szeroka koncepcja i tu zaczynamy wchodzić na być może nawet bardzo niebezpieczny grunt, albo podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie. To jest 1903 kanon katechizmu.
Do interpretacji tego kanonu, do tych kwestii wrócimy. Chcę uszanować osobę, którą mamy już na łączach telefonicznych. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof ze Świętokrzyskiego. Serdecznie pozdrawiam ojca profesora w studio. Ja chciałem adekwatnie do tematu dzisiejszej audycji, co przed chwilą mówił prolegent. Chciałem podać taki przykład z własnego życia. Mianowicie tak się składa, że jestem księgarzem, mam rodzinę, mamy żoną 8 dzieci. I teraz, to było akurat 2 lata temu. Wiadomo, pewnie każdy ze słuchaczy się domyśla, jak jest łatwo wiązać, utrzymać taką rodzinę, prowadząc taką działalność, więc żeby się jakoś też wspomagać, przed 2 laty jeszcze startowałem w takich przetargach na dostawy różnych książek i tak dalej. I o co chodzi, że w jednej z gmin, gdzie taki przetarg był organizowany na koniec roku, ten przetarg, tak można powiedzieć, że w pewien taki trochę nieformalny sposób, bo po zapytaniu pracownika gminy wygrałem, nie? Tą dostawę zrealizowałem, ale że ponieważ umowa była podpisana 31 stycznia, z datą wykonania na 31 stycznia, więc nastąpił siłą rzeczy pewien poślizg. I to się okazuje, że po 4 czy 5 miesiącach ta sama gmina zażądała ode mnie kary umownej, naliczonej tam według tej umowy, która ta kara opiewała na 25 tysięcy złotych. I pomimo, że ponieważ ja tam byłem 2 czy 3-krotnie i nawet byłem też 1 czy 2 dostawy realizowałem z dziećmi, więc oni doskonale znali moją sytuację, ale więc no tak właśnie w Polsce między innymi wygląda to miłosierdzie gminy, że doskonale wiedząc, kogo posądzają i tylko realizując ten bezduszny zapis prawa, że no ktoś musi odpowiedzieć za to, że umowa była przeciągnięta w czasie, więc zażądali ode mnie tej kary umownej. No finał był oczywiście w sądzie. Po 2 rozprawach pani sędzina, bardzo już taka wzburzona, w końcu zadała mi ostatnie pytanie przed właśnie podjęciem tego wyroku. Dlaczegoż się zgodziłem, wiedząc, że nie mam szans na realizację w ciągu kilku godzin tego całego zamówienia. I wtedy, kiedy dopiero jej powiedziałem, że no dlatego, że mam 8 dzieci i muszę po prostu się troszczyć o to, żeby coś dać im następnego dnia jeść. Więc wtedy nastąpiła na tej sali cisza. Zanim mówiła pani wójt, znaczy pani sędzia, był też tam wójt tej gminy. No i oczywiście wydała salomonowy wyrok. Z tych 25 tysięcy nakazali mi zapłacić 7. No i oczywiście pogratulowali mi zwycięstwa, bo przecież mogłem zapłacić 25 tysięcy, a zapłaciłem tylko 7. Gmina okazała też swoje miłosierdzie, bo już nie odwoływała od tego wyroku, nie apelowała. To jest taki przykład, tak myślę, że adekwatny do tego, o czym mówił ten pan, o tym kanonie, który mówił właśnie o tej literze prawa. Ale chciałem też, żeby nie było też tak różowo, bo ja wiem, że występuję na falach radia, można powiedzieć, wyznaniowego, ale i sam jestem też katolikiem, ale no tak obserwując tą rzeczywistość kościelną, bo też tak się składa, że troszkę się tam angażujemy, to zauważyłem, że jednak i w naszym kościele można też pewne kamyczki wrzucić do tego ogródka, że akurat tak się składa, że powiedzmy 3 moje córki skończyły już szkoły muzyczne i już kończę sam się, już nie zmierzam do końca swojej wypowiedzi. Ale o co mi chodzi, że gdybyśmy powiedzmy zrobili taką ankietę wśród organistów w Polsce, jak się przedstawiają sprawy ich apanaży, angaży i tak dalej, no to myślę, że w niektórych parafiach i tak dalej no pewnie by to było bardzo, bardzo czarno. A mówię z przykładu swojej rodziny, to tylko mogę powiedzieć, że powiedzmy jedna z moich córek jest skrzypaczką, nie? Jest tak, że jest powiedzmy w piątek jubileusz stulecia pewnej pani z parafii, no jest to bardzo chwalna rzecz i tak dalej i należy go uświetnić, należy też wykonać na skrzypcach w tej okazji i bardzo dobrze i chwała panu, że ta osoba dożyła 100 lat i że będzie w ten sposób to jakoś zauważone przez tą społeczność parafialną, ale na przykład następnego dnia są 4 śluby, nie? Kiedy mogłyby też można by było też je uświetnić, a wiadomo, że przy takich uświetnieniach państwo młodzi, czyli ich rodzice, no nie szczędzą też, powiedzmy, jeżeli to jest wykonane artystycznie, to nie szczędzą też grosza dla tych wykonawców. Ale już tutaj nikt, czy to z zarządu parafii, czy tego już nikt o coś takiego nie poprosi, prawda? I ma w nosie to, że powiedzmy te 8 dzieci, w tym te, które już skończyły szkołę muzyczną i jeszcze się uczą, powiedzmy by sobie zarobiły na parę butów na zimę. Nie, to taki wniosek, taka myśl, no raczej próżno się łudzić, żeby powstała w głowach osób odpowiedzialnych. No, podając te dwa przykłady, na tym kończę, bo zdaję sobie sprawę, że to...
Dziękujemy Panie Krzysztofie.
Nie musi być, nie musi być dla wszystkich, prawda?
I tutaj oddajemy głos naszym gościom. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie pozdrawiamy Pana, dziękujemy za tę wypowiedź. Ona jest wzruszająca, ale też taka pouczająca, bym powiedział, i można to potraktować jako przypowieść, którą należałoby w kilku miejscach powtórzyć, żeby wydobyć z niej pewną mądrość, również Pana mądrość. Po pierwsze, ja myślę, że Pan potwierdza to najpierw, o czym tu mówiliśmy, że prawo to są przepisy, ale te przepisy stosuje człowiek. I my nie jesteśmy bezsilni wobec prawa, ale to, co Pan pokazał, to jest właśnie taka żywa dzisiejsza Ewangelia, że Pan się nie poddaje, tylko tak jak na przykład ta wdowa, czy ta syrofenicjanka, która przychodzi do Jezusa, żeby uzdrowił jej córkę, a on mówi, że przyszedł do dzieci i dlatego nie można odbierać dzieciom i rzucać psom. Ale ona potrafi powiedzieć, ale psy też się żywią z tego, co spada ze stołu panów. Więc Pan tu podaje swoją Ewangelię, to jest już Ewangelia życia, że Pan się nie poddaje, potrafi znaleźć argumenty i te argumenty przedstawia w taki sposób, że tak jak Pan powiedział, i pani sędzina, i pani sędzia, i nawet wójt, i wszyscy inni zamilkli, bo Pan po prostu daje świadectwo, bo Pan dzieli się swoim doświadczeniem, więc to już jest na pewno przypowieść i można się tym tak posługiwać. Natomiast co do drugiej sprawy, proszę Pana, na pewno ma Pan rację, że jeśli chodzi o zatrudnienie w Kościele, mamy tutaj wiele, wiele jeszcze do zrobienia. Ale proszę też zrozumieć poszczególnych duszpasterzy, którzy często muszą wybierać między zakupem nawet najbardziej potrzebnych rzeczy do tego, żeby parafia funkcjonowała, i musi dokonywać często bolesnych wyborów. Ja tego nie usprawiedliwiam. Mogę nawet więcej powiedzieć, ponieważ jeden z moich braci, a mam ich pięciu, jest organistą i ten problem doskonale znam. A mój brat akurat jest organistą w jednym kościele już ponad 20 lat i no, przeżył wielu proboszczów, był w różnych sytuacjach. I też nie żyje z tego, co może dostać w Kościele, tylko pracuje, bo to nie jest możliwe, żeby w Kościele utrzymać się, trzeba spełniać kilka funkcji. Trzeba być może organistą, trzeba być i kościelnym przy okazji i pomagać w kancelarii, a może jeszcze być katechetą. Niektórzy jeszcze łączą funkcje porządkowe, funkcje grabarza. Znam takie parafie, gdzie część z tych funkcji spełnia jedna osoba po to, żeby wypracować dla siebie godziwą pensję. Więc ja rozumiem Pana żal, rozumiem żal ojca, który patrzy na swoje zdolne córki i wie i czuje, intuicyjnie przeczuwa, jak można byłoby je wykorzystać w sensie tym pozytywnym, czyli dać ludziom możliwość skorzystania z ich talentu, z ich już wyników ciężkiej pracy. Ja bym tylko na koniec powiedział tak, że w tym pierwszym przykładzie Pan dał sobie odpowiedź też na to, jak wyjść z tej sytuacji. Trzeba po prostu potraktować to jako sytuację życiową, ale szukać też rozwiązania ewangelicznego. Pierwsza rzecz to nie tracić nadziei, a druga to jednak być człowiekiem wytrwałym i nie poddawać się.
Wróćmy na moment do tej kwestii. Nieposłuszeństwa władzy?
Tak, no, zacytowałem wypowiedź katechizmową, no, która no, brzmi bardzo, bardzo poważnie, otwiera, otwiera też wiele, wiele możliwości interpretacji. I to jest nauczanie Kościoła i to nie dowolny jakiś dokument, tylko jest to katechizm Kościoła katolickiego, który otwiera przed chrześcijanami, przed nami, przed członkami Kościoła katolickiego, no, konieczność też pewnego namysłu. Ja użyłbym takiego słowa teologicznego troszeczkę, że my jako chrześcijanie mamy pewnego rodzaju funkcję profetyczną. To znaczy w sytuacjach, kiedy system społeczny nie funkcjonuje, jest niesprawiedliwy, krzywdzi człowieka, to naszym zadaniem jest jak prorok stanąć i powiedzieć, że tak nie może być, że my się z tym nie zgadzamy, że to jest nie jest poszanowanie godności człowieka, nie jest obrona najbiedniejszych, tylko że to kreuje coraz więcej niesprawiedliwości. Więc ta funkcja nasza, żeby być takim prorokiem we współczesnym świecie, takim głosem, który krytykuje swego rodzaju no, niesprawiedliwości społeczne. Papież Franciszek jest doskonałym przykładem tego. Nie? On bardzo mocno mówi o niesprawiedliwości, o nierówności na świecie, krytykuje kapitalizm. Znam już wiele sympozjów, które zostały zorganizowane przez różnych pracodawców czy teoretyków kapitalizmu i ekonomistów. Co rozumie papież, krytykując system kapitalistyczny, który wytwarza coraz większą nierówność, nie? Pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Więc ten głos krytyczny Kościoła, no ja myślę, że mimo, że on dla rządzących, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, nie brzmi przyjemnie, budzi może obawy, ale ja myślę, że czasami warto wsłuchać się w ten głos, nawet z wdzięcznością przyjąć taką krytykę, po to, żeby, no, żeby zmieniać tę sytuację, w której żyjemy. Jeżeli już zacytowałem ten 1903 przepis kanon katechizmu Kościoła katolickiego, przeczytam jeszcze raz, pozwolę sobie zacytować inny, który mówi o podobnym zagadnieniu, to jest numer 2434, który mówi o podobnej sytuacji, w jaki sposób my, chrześcijanie, postępujemy w sytuacjach, no, kiedy mamy do czynienia z niesprawiedliwością ze strony prawa czy ze strony władzy. Przepraszam, pomyliłem numer. To jest 2242. Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych. Ja tu przepraszam, że to tak brzmi. To nie jest wzywanie do nieposłuszeństwa kogokolwiek. Ja cytuję katechizm Kościoła katolickiego. Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnianiu pomiędzy służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, Bogu to, co należy do Boga. Trzeba bardziej sługać Boga niż ludzi. To są słowa, które może o tej porze i w jakiejś tam konkretnej sytuacji mogą brzmieć jak wezwanie do rewolucji wręcz. Ale to są słowa, które no, pochodzą z serca Ewangelii. To są słowa, które dla nas, chrześcijan, są pewnym wyznacznikiem. Nie po to, żeby burzyć jakiś porządek, ale o to, żeby ten porządek służył dobru człowieka, żeby był sprawiedliwy. I myślę, że przywoływanie tych sformułowań nie jako opinii, mojej osobistej opinii, ale jest to oficjalne, poparte długoletnią tradycją nauczanie Kościoła katolickiego. Myślę, że przypominanie sobie tego, że to nie jest tylko jakieś subiektywne odczucie, ale nauczanie zakorzenione w tradycji Kościoła. Myślę, że jako chrześcijanie, mówiąc o sprawiedliwości i o sprawiedliwości społecznej, mamy prawo do tego się odwoływać.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść
witam
Boże.
Wszystkich serdecznie. Chciałabym się podzielić pewną sprawą.
Kto do nas telefonuje i skąd?
Mówi Sofia z województwa olsztyńskiego. 16 lat temu, tutaj jest mowa o niesprawiedliwości, które państwo stosuje wobec obywateli, ale jest wielka niesprawiedliwość między ludźmi i wielka między ludźmi nieprawość. Mianowicie chciałabym powiedzieć o takiej sprawie. 16 lat temu zostałam pomówiona o niegodne rzeczy. To pomówienie trwa do dzisiaj, ponieważ mieszkam w małym miasteczku. Mało mnie z powodu tych oszczerstw nie zlintowano. W tej chwili jest taka sytuacja, że w dalszym ciągu jestem osobą jakby wyrzuconą poza nawias społeczny. Nie mogę się nigdzie z tą sprawą udać, ponieważ prokurator odpowiedział mi, że pomówienie jako takie jest w ogóle rozpatrywane tylko w okresie 5 lat. Poza tym pomówienie to jest rzecz na tyle tragiczna, że ma miejsce poza plecami osoby, która jest pomówiona. Taka osoba jest kompletnie bezradna i kompletnie nie może nic zrobić. I wśród chrześcijan, wśród katolików, i wśród różnych ludzi szukałam pomocy, ale niestety tej pomocy nie znalazłam. Więc po prostu to w tragiczny sposób wpłynęło na moje życie do dnia dzisiejszego. Ja jestem niewinna i nie mogę się do nikogo odnieść i do nikogo nie chcę szukać sprawiedliwości. Także chciałam tylko to powiedzieć właśnie na temat, a propos nie tylko tej sprawiedliwości państwowej, ale tej sprawiedliwości, która powinna mieć miejsce między ludźmi, między katolikami, między chrześcijanami.
Dziękujemy pani Zofiu. Prosimy.
Pani Zofia, tak? Pani Zofio, już sposób wypowiedzenia tego bólu świadczy o tym, jak głęboko została pani zraniona i jak bardzo pani potrzebuje wsparcia. Ja bym powiedział, że na pani ból jest tylko jedno lekarstwo. Już o tym dzisiaj mówiliśmy, mianowicie trzeba przebaczyć. Jeśli my jesteśmy ludźmi Ewangelii, jeśli dla nas Ewangelia jest objawioną nauką Chrystusa, jeśli to jest prawda ewangeliczna, to wszystkie słowa Jezusa o przebaczaniu trzeba potraktować jako wyzwanie. Bo nawet gdyby pani doszła sprawiedliwości, czyli nastąpiłoby jakieś wyrównanie, jakaś retrybucja, czyli pani byłaby świadoma, że ten, kto panią skrzywdził, został w jakikolwiek sposób słusznie ukarany, a pani może powrócić do tej takiej godności ludzkiej, to nic to nie zastąpi temu, co jest związane z przebaczeniem. Dlatego, że tak jak uczy Ewangelia, ale potwierdza to też katolicka nauka społeczna, czyli tu łączymy sprawę duchową ze sprawą czysto ludzką. Kiedy przebaczamy, do głosu dochodzi miłość, czyli afirmacja człowieka. Pani potrzebuje tego, żeby sama w siebie uwierzyć, żeby sama w sobie zobaczyć tego, który jest większym niż ten, którego widzą inni. To jest pani bardzo potrzebne. A z drugiej strony ja tutaj pani wypowiedź traktuję jako pokazanie, do czego może doprowadzić doprowadzić wypaczenie sprawiedliwości. Kiedy właśnie nad sprawiedliwością biorą górę negatywne siły, takie jak właśnie zawziętość, nienawiść, okrucieństwo, wówczas chęć zniszczenia przeciwnika, czyli w tym wypadku pani, narzucenia mu całkowitej zależności, ograniczenia jego wolności, staje się istotnym motywem działania. I to jest właśnie sprzeczne z istotą sprawiedliwości. To jest sprzeczne. A jaki jest skutek takiego niesprawiedliwego działania? No właśnie, pani tego doświadcza. Ale ja bym się chciał tu też odwołać, skoro jest na ten temat możliwość dopowiedzenia, do czego prowadzi brak poszanowania sprawiedliwości. Pierwsze to jest permisywizm moralny, czyli po prostu podeptanie podstawowych praw. Drugie, w parze z tym idzie kryzys prawdy w stosunkach międzyludzkich. I tego pani doświadczyła, kryzys prawdy. Dalej, brak odpowiedzialności za słowo. Tu zwracam się też do wszystkich słuchaczy. Proszę zobaczyć. No, ostatni kazus chociażby naszego w tej chwili marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, który w jednej godzinie mówi to, a w drugiej wszystko odwołuje i praktycznie nie ponosi żadnej odpowiedzialności. I to są sprawy tak poważne, o których on mówił, że to może decydować nawet o losach państw. Prawda? Brak odpowiedzialności za słowo. Wreszcie, czysto utylitarny stosunek do człowieka. No pani się z tym spotkała, panią potraktowano jak przedmiot. Dalej, zatrata poczucia prawdziwego dobra wspólnego. I ostatnia rzecz. Podeptanie sprawiedliwości, sprzeniewierzenie się jej prowadzi do desakralizacji, która często przeradza się w dehumanizację. Czyli po prostu wprowadzamy w życie społeczne prawa, dzikie prawa silniejszego, prawa, które po prostu nie uwzględniają ani człowieka, ani jego godności, a tym bardziej jego praw.
No ta opowieść, którą pani Zofio nam tutaj opowiedziała o sobie z takim no, bólem i ze łzami, no, pokazuje, jak bardzo ludzie potrafią sobie się kaleczyć nawzajem niesprawiedliwie i, no, i zadawać sobie rany i cierpienie. Ja jeszcze jedną myśl tak sobie zastanawiałem się teraz nad pewnie no, pani nie jest jedyną osobą, która została skrzywdzona i w jakiś sposób, dopóki żyjemy tutaj, no, trudno nam tę sprawiedliwość uzyskać. Ale dla nas ludzi wierzących pozostaje zawsze no, ta myśl o Panu Bogu, o którym wierzymy, że też jest sprawiedliwy. On jest miłosierny, ale to miłosierdzie nie wyłącza jego sprawiedliwości. To znaczy wierzymy w to, że, no, że ci, którzy jednak wyrządzili nam krzywdę i którzy tego nie odpokutowali tutaj na ziemi, czy no, że ta wiara w czyściec, to co my nazywamy czyśćcem, jest taką możliwością, że ta sprawiedliwość, której tutaj na ziemi nie możemy doświadczyć, że Pan Bóg tę sprawiedliwość na końcu świata jakoś przywróci, że te wszystkie krzywdy, które nie zostały wybaczone, te krzywdy, które nie zostały odpokutowane, taką nadzieję w sobie nosimy, że Pan Bóg nie tylko miłosiernie nam wybaczy, ale też no, w jakiś sposób tę sprawiedliwość przywróci. Ja myślę, że kiedy stajemy przed Panem Bogiem, to stajemy też no, z taką nadzieją, że ta sprawiedliwość w jakiś sposób zostanie przywrócona. To jest też taka nadzieja, która się rodzi z naszej wiary w Boga, który jest miłosierny, ale jest też sprawiedliwy.
Dziś rozmawiamy o sprawiedliwości w demokracji i Kościele, a naszymi gośćmi pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych oraz ksiądz dr Zenon Hanas, pallotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości ojca prowadzącego, osobę, która mnie połączyła oraz wszystkich słuchaczy. Ja uważam, że tam, gdzie ma być sprawiedliwość, tam, gdzie jest grzech, tam nie będzie sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi być połączona z miłością. Bo jeżeli nie będzie miłości, sprawiedliwości, to stanie się ta sprawiedliwość taka bezduszna, może nawet się przerodzić w zemstę. Trzeba być człowiekiem sumienia i wybierać, trzeba być człowiekiem sumienia i wybierać zawsze dobro i sam w swoim życiu wybierać dobro i wtedy będzie więcej sprawiedliwości, a także wybierać ludzi sumienia, którzy będą jakieś stanowiska pełnić i lub być nawet politykami. Jest nawet więcej tej niesprawiedliwości w systemie wynagrodzenia płac, albo są za wysokie lub za niskie, albo nie ma pracy i to też jest pewna niesprawiedliwość, która woła o pomstę do nieba. Sprawiedliwość w Kościele Demokracji oparta jest w Kościele na dekalogu i na prawie naturalnym i taka musi być, żeby ona zaistniała. Bo w Kościele jest również sprawiedliwość, jest to łączy się z miłością, z miłosierdziem. Jest ona niezależna jest od tego, kto, jakie ma pochodzenie, jaką sprawuje funkcję, kim jest i ona jest wszystko równa dla wszystkich. I to jest taka dobra sprawiedliwość, bo na przykład w demokracji może być tak, że decyduje pochodzenie i te cechy, o które wymieniłem, decydują o tym, jaka jest wymieszana sprawiedliwość i wtedy nie ma tej sprawiedliwości. W demokracji często jest, że są równi, równiejsi i takie i ona nie jest równa. I poza tym jest tak, że nie ma tego konsensusu zgody, na przykład jedna opcja rządzi, później inna i prawa inne uchwala i nie ma, kiedy ideologia jest na przykład, bierze często górę nad sprawiedliwością, nad zdrowym rozsądkiem i trudno o tą sprawiedliwość. A w Kościele to zawsze jest instytucja dobrze zarządzana sprawnie i w tej sprawiedliwości jest dużo. Kieruje się Kościół zawsze Ewangelią, dekalogiem. I również w sprawach również społecznych, moralnych i sprawiedliwość występuje w Kościele. Kościół jest wierny nauczaniu Jezusa Chrystusa. Demokracja to jest takie, można powiedzieć, również ustrój, co by nie mówić, wadliwy, bo to jeden z wadą jest tylko ustroj to życieli ludzi wtedy. Bo w innym na przykład systemie może być jakieś monarchia, czy nawet autorytarny, to społeczeństwo jest zawsze zjednoczone ku władzy albo przeciw władzy, a demokracji ludzie są podzieleni, często skłóceni. Jak nie jest system, nie jest taki, ma pewną wadę jakąś, to trudno sprawiedliwość. I często jest, że prawo stanowione panuje nad prawem naturalnym w demokracji, niestety. I to prawo tworzą, stanowią ludzie grzeszni, często, którzy nie kierują się Ewangelią i dekalogiem. I to dlatego tak często nie ma w tej demokracji sprawiedliwości. Demokracja...
Panie Krzysztofie, panie Pawle, przepraszam. Dziękujemy, dziękujemy.
Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy. Ksiądz profesor.
Pan Paweł, tak?
Panie Paweł.
Panie Pawle, bardzo dziękuję. Tu rzeczywiście Pan takie uzupełnienie do naszych tutaj rozważań podał. Poruszył wiele kwestii. Ale ja chciałbym przede wszystkim podkreślić jedną ważną rzecz. Mianowicie udział katolików, chrześcijan, o których tutaj też pięknie mówił Zenon, że ich zadaniem jest, aby we własnym imieniu, jako obywatele, kierując się głosem sumienia chrześcijańskiego, uczestniczyli w polityce, we władzach politycznych i aby potrafili włączać się w te wszystkie działania, które nazywamy polityką, czyli działalność gospodarczą, społeczną i prawodawczą. I tutaj odwołam się do słów Jana Pawła II z adhortacji Christi Fideles Laici. W numerze 42 papież pisze tak. Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych. Co te słowa nam w sposób taki jasny mówią? Że chrześcijanin, bez względu na to, jaką ma opinię o władzy, o polityce, o stanie państwa, jego obowiązkiem jest uczestniczenie w polityce, w której to właśnie rozstrzyga się sprawy sprawiedliwości społecznej. No nie można inaczej. Nie można być sędzią, który stoi z boku, przygląda się i tylko narzeka. No zbliżają się kolejne wybory. I teraz wielu, bo to wynika już z tych sondaży, wielu nie pójdzie do wyborów, bo się zmęczyło polityką, bo się zmęczyło jakością tej polityki, bo zmęczyli ich politycy skorumpowani, nierozumiejący ludzi, społeczeństwa, nie służący społeczeństwu. I teraz ci, którzy tak mówią, to powinni sobie przeczytać, zwłaszcza chrześcijanie, katolicy, ten 42 numer Christi Fideles Laici. Żadne takie argumenty nie zwalniają ich z tego, żeby zostać w domu i nie oddać swojego głosu. A na kogo oddać głos? Mówiłem o tym wcześniej, kierując się własnym sumieniem. I powtórzę tu któryś kolejny raz w czasie tych audycji, że najlepiej byłoby, gdyby każdy, kto jest chrześcijaninem, na swoim sercu powiesił zewnętrznie serce w kolorach naszej flagi, biało-czerwone, i myślał o tym, że idąc do wyboru, kieruje się sumieniem, swoim sercem, ale w ten sposób chce też służyć sprawiedliwości społecznej. Bo tylko suma głosów daje siłę, a im większa ta suma jest, tym ta siła jest większa.
Czy sprawiedliwym byłyby kary za niepójście do urny wyborczej?
Myślę, że każda forma motywowania ludzi do takiego zaangażowania się jest dobra, jeżeli to można pozytywnie wpływać na to, można negatywnie. Ja wiem na przykład w Brazylii jest taki, moi współbracia palotyni, którzy tam pracują, tam jest taki system, że jeżeli ktoś dwukrotnie albo trzykrotnie nie spełni swojego obowiązku, bo jest to obowiązek obywatelski, żeby pójść na wybory, wtedy ma problemy z uzyskaniem paszportu. Czyli no, nie jest obywatelem, który godny jest wyjechać i reprezentować swój kraj poza granicami Brazylii. To jest takie prawo brazylijskie, które w ten sposób jakby motywuje, czy przymusza wręcz obywateli do tego, żeby brać udział w wyborach. No, myślę, że nasze polskie prawo i takie bardziej pozytywne zachęcanie się do tego, żeby jednak uczestniczyć, nawet jeżeli, żeby zaznaczyć swoją obecność, jest to bez wątpienia bardzo ważne. No, każda forma zaangażowania, i znowu możemy tutaj cytować wiele wypowiedzi Kościoła katolickiego, które mówi, że system polityczny jest wtedy dobry, obojętnie jaka to będzie forma tego systemu, mówimy o demokracji, ten system, który mobilizuje jak największą ilość osób do zaangażowania, jest najlepszy. Powiedzmy, to byłoby jedno z kryteriów oceniania systemu politycznego z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Im bardziej się angażujemy, im bardziej system angażuje, tym jest lepszym systemem.
Do zgodnej z przepisami jazdą samochodami jesteśmy motywowani nie tylko znakami, przepisami, ale również mandatami, kamerami. Więc jak ksiądz profesor wie.
Ja potwierdzam i się zgadzam tutaj z Zenonem, że jeśli to jest nie tylko prawo, bo to jest prawo wywalczone, ja bym powiedział tak, że my tego sobie nie uświadamiamy, bo żyjemy już trochę w innych czasach, ale ci ludzie, którzy walczyli o naszą tutaj wolność społeczną i oddawali życie, i to są czasy, które my już możemy pamiętać, do których możemy wrócić pamięcią, to między innymi chcieli wolnych wyborów. Bo co to znaczy wolny wybór? To znaczy ja oddaję głos za sprawiedliwością. To jest mój głos za sprawiedliwością, więc to jest na pewno prawo. Ale w miarę dojrzewania demokracji, ja to tak widzę, i coraz bardziej stawania się społeczeństwem obywatelskim, z akcentem też chrześcijańskim wtedy. Dajemy prawo, ale ponieważ człowiek jest istotą słabą, przeżywa skutki grzechu pierworodnego, to żeby jednak mu dać dodatkowy motyw, to dobrze byłoby go zmotywować opłatą, jeśli nie spełni swojego obowiązku.
Mm. Podobnie jak nauczanie jest obowiązkowe. Oczywiście. Do 18 roku życia. Uczyć się nie trzeba, do szkoły trzeba chodzić, tak?
No, według tego. Także przy okazji stworzyć, powiedzmy, kolejny fundusz na rzecz, powiedzmy, ludzi, którzy potrzebują pomocy, bo zostali skrzywdzeni przez niesprawiedliwy system społeczny, i z takich wnoszonych opłat taki fundusz, myślę, żeby się cieszył na pewno dużym powodzeniem.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Dzisiaj tak w audycji kluczowym słowem jest słowo sprawiedliwość. Ja chcę się odnieść do Słowa Bożego, które tę sprawiedliwość przedstawia, jaką Bóg okazuje człowiekowi. Chcę z Listu do Rzymian przeczytać pewien fragment i chciałbym, żeby po prostu później księża goszczący w studiu się odnieśli właśnie do sprawiedliwości Bożej. Z 3 rozdziału Listu do Rzymian. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczana przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. To tyle ze Słowa Bożego. Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ten dosyć długi fragment, mimo że kilkukrotnie występuje tam słowo sprawiedliwość, należy rozumieć przede wszystkim jako poszukiwanie przez Pawła, świętego Pawła, autora tego listu, zrozumienia tego, czym jest wiara w Jezusa Chrystusa. Ja uważam, że gdybyśmy przeczytali wszystkie dokumenty Kościoła, a zwłaszcza te ostatnie dokumenty ostatnich papieży, to moglibyśmy stwierdzić coś takiego. Oprócz poruszania różnych kwestii teologicznych, kwestii egzystencjalnych, kwestii społecznych, kulturowych, papież zawsze miał i Kościół, który papież reprezentuje i który prowadzi, którym kieruje, ma jedno przesłanie. Chrystus ogłosił nowe prawo. Co to znaczy nowe prawo? Że wszystkie inne prawa zostają w jakikolwiek sposób zniesione przez to nowe prawo. Zniesione to nie znaczy, one już nie istnieją, tylko mamy się kierować tym najwyższym prawem, kiedy mamy wątpliwość, kiedy przeżywamy sytuację, w której nie potrafimy rozstrzygnąć, kiedy sami doświadczamy właśnie niesprawiedliwości i ktoś inny nas niesprawiedliwie traktuje, to mamy się odwoływać do tego nowego prawa. I święty Paweł w tym fragmencie też pokazuje nam, że wierzyć w Chrystusa to nie tyle być człowiekiem sprawiedliwym, bo to jest za mało, bo to jest tylko jakaś wąska ścieżka przez różne meandry życia ludzkiego, ale przede wszystkim trzeba się kierować Jego prawem miłości. To jest największe prawo i ten, kto tym prawem się kieruje, na pewno służy Chrystusowi, ale też zdąża właściwą drogą do celu, jakim jest zbawienie.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Jan z Wrocławia.
Prosimy.
Ja chciałem zauważyć, że społeczna nauka Kościoła jest bardzo słuszna i obiecująca, ale żeby ją wprowadzić, to jeszcze należałoby wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości i Miłosierdzia, bo nie chcę powiedzieć miłości, bo by było może dwuznaczne. Bo w tej chwili to prawo, które obowiązuje, to dzisiaj w dyskusji z komisji sejmowej było sprawozdanie i była dyskusja między dwoma, dwie osoby dyskutowały. Jedna mówiła, że postępuje zgodnie z prawem, a druga mówiła, że było dokonana została niesprawiedliwość. I po prostu ciągle przywołuję na pamięć to powiedzenie, że prawo jest dla ludzi mądrych. Nie każde prawo należy stosować. Znaczy tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, panie Janie.
Bardzo dziękujemy. No, to sformułowanie, którego pan użył, tak się trochę uśmiechamy tutaj wszyscy w studio, to Ministerstwo Sprawiedliwości i Miłosierdzia. No, myślę, że to jest idea pewna, która wyraża też to, o czym tutaj rozmawiamy, że sprawiedliwość i miłosierdzie to są dwa skrzydła, na których można zbudować, można się wznieść w górę i próbować tworzyć takie prawdziwe ludzkie życie. Rzeczywiście, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie niewolnikami prawa, no to nasze życie stanie się nieludzkim jakimś takim systemem, w którym będziemy tylko funkcjonować jak automaty, a jeżeli będziemy tylko opierać się o miłosierdzie bez żadnych zasad, tylko to stoczymy się znowu w bardzo takie subiektywne tylko przeżywanie wszystkiego, więc na pewno bardzo, bardzo potrzebna jest nam taka pośrednia droga, w którym zarówno sprawiedliwość oparta o pewne zasady prawa, jak i miłosierdzie, które pozwala nam to prawo interpretować w duchu właśnie miłosierdzia. Jedno i drugie na pewno w naszym życiu jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja myślę, że kiedy mogliśmy popatrzeć na ostatnie obrady biskupów w Rzymie, gdzie toczył się synod, i kiedy patrzymy też na papieża Franciszka i próbę interpretacji, spojrzenia na to, co on nam chce przekazać w dzisiejszym świecie, ja wielokrotnie dostrzegam, bo on bardzo często też widzi te dwa bieguny, w którym toczy się nasze życie, też życie jako chrześcijan, gdzie jest w pewnej mierze jest prawo, pewne zasady naszego życia, których pilnujemy, bo one są też ważne do tego, żeby to nasze życie miało pewną formę, żeby nie utracić swojej tożsamości, a z drugiej strony nawołuje do tego, żeby być miłosiernym, żeby te zasady stosować w konkretnych sytuacjach z bardzo wielkim miłosierdziem. I tę samą zasadę, nie? Papież Franciszek, tak trochę odbiegając już od tej pańskiej wypowiedzi, ale Ale wracając do takiego tworzenia sprawiedliwości w ogóle na świecie, papież Franciszek, on nawołuje do takiej sprawiedliwości bardzo w globalnym tego słowa znaczeniu, gdy chodzi o ludzi ubogich, u ludzi, którzy no, żyją w pewnej biedzie, czy to w krajach trzeciego świata, ale też pośród nas. I to wołanie o to, żeby dokonywała się pewnego rodzaju taka nowa dystrybucja dobrobytu, i to nawoływanie do zmiany tego systemu, no jest niezwykle takie widoczne w tych słowach, które on wypowiada. I on ma całą świadomość, że to nawoływanie jest takie troszkę jak wołanie na pustyni. On mówi, że naprzykrzamy się, my chrześcijanie, naprzykrzamy się, gdy mówimy o etyce, naprzykrzamy się, gdy mówimy o solidarności światowej, naprzykrzamy się, gdy mówimy o dystrybucji dóbr, naprzykrzamy się, gdy mówimy o obronie miejsc pracy, naprzykrzamy się, gdy mówimy o godności ludzi słabych, naprzykrzamy się, gdy mówimy o Bogu domagającym się zaangażowania na rzecz sprawiedliwości. Więc mamy tę świadomość, że to nasze mówienie jest takim się naprzykrzaniem wobec świata, ale też mamy nadzieję, że to nasze mówienie, takie naprzykrzanie się tymi słowami, że przyniesie pewnego dnia dobre owoce, nie prawa, ale miłosierdzia. No, spróbujemy tym naprzykrzaniem się przemówić do ludzkiego serca.
I odwołajmy się też do Ewangelii. Mamy tam niesprawiedliwego sędziego, do którego przychodzi wdowa prosić o obronę. I w końcu on mówi, no tak, nie zważam na ludzi, nie liczę się z nimi, mam tutaj swoje zdanie, ale ponieważ ona mi się naprzykrza, to wezmę ją w obronę. No właśnie, tego właśnie potrzebujemy, żebyśmy nie rezygnowali nigdy wtedy, kiedy doświadczymy niesprawiedliwości, bo to nas by nie usprawiedliwiało przed jakąś bezczynnością. Ale ja bym też w takim razie, idąc dalej za tą myślą, proponował, żeby tak, utworzyć Ministerstwo Sprawiedliwości i Miłosierdzia, ale też dodać i sprawiedliwych sędziów. Bo cały czas tu podkreślam, prawo jest często bardzo dobrze napisane, ale ludzie, ci niesprawiedliwi sędziowie, potrafią nawet z najlepszego prawa zrobić taki użytek, że mogą człowieka zniszczyć. I tutaj myślę, że to powinno być też ministerstwo właśnie takich sprawiedliwych sędziów.
No, sięgnijmy do Juliana Tuwima, bo rozmawiamy o prawie i sprawiedliwości. Modlitwa, kwiaty polskie. My ludzie skromni, ludzie prości, żadni nad ludzie nie olbrzymy. Boga o inną moc prosimy, o inną drogę do wielkości. Piorunem ruń, gdy w imię sławy pyszałek chwyć broń do ręki. Nie dopuść, żeby miecz nieprawy miał za rękojeść krzyż Twej męki. Niech się wypełni dobra wola szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły. Przywróć nam chleb z polskiego pola, przywróć nam trumny z polskiej sosny, lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość, niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość, sprawiedliwość.
Pięknie.
Tak, poeci mają niezwykłą zdolność wyrażania głębokich myśli w prostych słowach.
W takim razie odbieramy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Prosimy.
Ja jestem żoną biznesmena i chciałam wyrazić swoje ubolewanie, że niestety, ale w tej chwili...
Prosimy się przedstawić.
Małgorzata,
skąd?
Z Warszawy.
Prosimy, pani Małgorzato, wyłączyć radioodbiornik. I jesteśmy już na antenie.
Więc mam taką sytuację, że niestety, ale będąc w pełni zaufania do swojego męża, poświęciłam się sprawom społecznym. I w tym czasie niestety, ale nie zorientowałam się, ale wokół firmy mojego męża, który prowadził hurtownię, zaczęły się dziać różne rzeczy i mąż powiedział, że związał się z silniejszymi. Potem niestety, ale okazało się, że sprawy się potoczyły w ten sposób, że mąż zaczął wyprowadzać majątek osobisty, znaczy oszczędności wszystkie nasze. A także doszło do sprawy, kiedy musiałam wnieść alimenty i sprawy rozwodowej. Potoczyły się dalej sprawy w ten sposób, że zetknęłam się z sędzią absolutnie niesprawiedliwą. Sama byłam kiedyś ławnikiem i nie przypuszczałam, że można tak przekręcać pewne rzeczy i tak iść na rękę adwokatce męża, która też ma aplikacje sędziowskie i w ten sposób poprowadzić sprawę, żebym przez 3 lata była bez pełnomocnika żadnego, bo nie miałam niestety pieniędzy, byłam zapożyczona z dziećmi zresztą. I poszły te sprawy bardzo niekorzystnie. Także w momencie, kiedy byłam na zwolnieniu lekarskim od lekarza sądowego, ponieważ miałam uraz kręgosłupa, to sędzia przeprowadziła sprawę za moimi plecami, wydając wyrok niekorzystny dla mnie, to jest z orzeczeniem o mojej winie. Ja wnosiłam, ponieważ jestem katoliczką, wnosiłam, żeby po prostu nie orzekać o rozwodzie, a jeżeli, to już z winy męża. Ponieważ zupełnie mąż jakby zaprzestał interesowania się rodziną, wyprowadził się 4 lata wcześniej do swojej księgowej i wszystkie sprawy były jakby preparowane. No więc jeżeli sędzia jest niesprawiedliwy, to nawet kołatanie do sędziego niesprawiedliwego nic nie pomoże, naprawdę. Ja nie mam się do kogo zwrócić, ponieważ wszystko jest jakby ustawione w sądzie. Mąż operował bardzo dużymi pieniędzmi, bo na PIT-ach, jak wniosłam o sprawę o alimenty, to wyszło ponad 2 i ponad 3 miliony, w tym jeden z PIT-ów to znaczy okazało się, że był nawet podrobiony moim podpisem, bo był taki okres czasu, kiedy myśmy razem się rozliczali. I teraz do kogo ja się mogę udać? Ja się do nikogo nie mogę udać, ponieważ sytuacja była jeszcze tak dziwna w ogóle wokół firmy mojego męża, że mąż mnie zmusił do wspólnego zaciągnięcia kredytów. Jakoby zostały one spłacone, ale w momencie, kiedy po raz pierwszy się zetknęłam z księgową mojego męża i zażądałam wyjaśnienia na kwotę olbrzymią, 600 tysięcy, wobec kogo i wobec czego są te zobowiązania, nie miałam groźby śmierci. Także ja się po prostu bałam cały czas przez te kilka lat o członków swojej rodziny i o siebie, bo przecież gdyby mnie się coś stało, no to kto będzie wychowywał dzieci. Teraz jestem w sytuacji, no nie wiem, do kogo mogę się zwrócić, bo jakkolwiek poszło do sądu apelacyjnego, natomiast dom wybudowaliśmy razem z mężem w trakcie trwania naszego małżeństwa z nakładów naszych wspólnych, ale na działce, którą on w trakcie trwania małżeństwa uzyskał od swoich rodziców, więc de facto no dom, tak jakby, jeżeli ja nie jestem jako właściciel albo współwłaściciel tego domu, to de facto jest jakby jego, ponieważ mąż tylko częściowe odbiory porobił, nie było całkowitego odbioru tego domu, a więc dom nie jest uwidoczniony nawet w geodezyjnie. To znaczy w geodezyjnie jest, tylko że nie jest w księgach wieczystych uwidoczniony. I teraz jedni prawnicy mówią w ten sposób, drudzy w inny sposób, ponieważ ja się teraz boję o ten dom, dlatego że wyprowadzone zostały wszystkie środki finansowe przez męża w ręce o jakiejś grupy, o której on powiedział, że są silniejsi i on związał się z nimi dla przetrwania. Natomiast następnym etapem to będzie po prostu uzyskanie też jakiejś właśnie chociażby tej nieruchomości i też to jakby może przejść w cudze ręce. Dlatego, że prawo jest na prawie rzymskim, a ten budynek jest, czyj jest teren. Więc prawo jest w Polsce w ogóle niesprawiedliwe. Matka, która samotnie wychowuje dzieci, to w ogóle jest skazana w zasadzie na głodówkę razem z dziećmi, ponieważ nie ma takiej instytucji, która by wspierała, tak jak w Norwegii, gdzie matka idzie do instytucji i nie musi się targować w sądzie i ubiegać w sądzie o alimenty dla siebie i dla dzieci, tylko ta instytucja jakby już sama występuje o wszystkie te sprawy i tylko jakiś tam procent, 10 czy 15% z pensji męża czy konkubenta, ja jestem po ślubie katolickim, z pensji męża uzyskuje na alimenty i to za każde dziecko osobna, także w stosunku do zarobków mężczyzny. Natomiast całe państwo norweskie funduje, że tak powiem, wszystkie te sprawy socjalne, łącznie z tym, że dom czy mieszkanie bezwzględnie zawsze się należy matce i dzieciom, natomiast w Polsce tak nie ma. W Polsce to jest tragedia i dlatego tak wiele grup jakichś takich mafijnych może pasożytować na rodzinach bezkarnie, rozkładając dobrze funkcjonujące rodziny i małżeństwa. I ten mój przypadek nie jest odosobniony. I tam, gdzie są jakieś właśnie duże obroty, no mąż miał, tak jak, nie wiem, czy wspomniałam, ponad 3 miliony bywało, to wszystkie te pieniądze, on nie może skonsumować tego, bo po prostu się nie da, żeby jeden człowiek skonsumował, tylko to przepada w jakiejś grupie. I teraz można sobie wyobrażać, jakie to grupy są, bo to może być sekta, no ponad 2700 różnych wyznań zarejestrowanych. Jeżeli wszystkie te chrześcijańskie wyłączyć, no to jest to, powiedzmy, no ile tam, z 5 czy z 10 wyznań takich. Natomiast 2700 to są po prostu już, nie są to wyznania, bo wyznanie to no, musi być jakby przez pokolenia zweryfikowane. Natomiast to, co powstało 30 lat temu, czy powstało 5 lat temu, no to jest sekta. I tych sekt i różnych grup takich parawyznaniowych, to jest bardzo dużo w Polsce, przy społeczeństwie jakoby katolickim. I mają tutaj niesamowitą pożywkę, dlatego że nikt nie broni żadnej instytucji rodzinnej, tam, gdzie są właśnie jakieś pieniądze, jakieś dochody. To jest wielka tragedia. Dlatego,
Pani Małgorzato, pozwólmy naszym gościom się ustosunkować. Ja dziękuję za ten telefon bardzo gorąco i serdecznie.
Pani Małgorzato, dotyka Pani, opisuje Pani no problem, który myślę, że wiele osób dotyka, takie sprawy rozwodowe, sprawy majątkowe związane z rozwodem, one są naprawdę bardzo bolesne. Pytała Pani o jakąś taką poradę, o miejsce. Ja sam wiem, że, bo z Warszawy sam pochodzę, mieszkam, przy różnych miejscach, przy parafiach są takie instytucje specjalne poradnictwa rodzinnego i wiem sam z doświadczenia, że w niektórych miejscach w takich poradniach są też prawnicy albo sędziowie rodzinni, którzy są już emerytowani, którzy mają jakieś doświadczenie i w takich sytuacjach z pewnością mogą służyć jakąś bardzo konkretną poradą. Ja sam wiem, że takie miejsca w Warszawie istnieją. Myślę, że jeżeli Pani trochę będzie miała czasu, żeby zapytać o to, to będzie Pani mogła znaleźć takie poradnictwo rodzinne, ale ukierunkowane właśnie na porady prawne i myślę, że w takich miejscach można uzyskać bardzo, bardzo konkretną odpowiedź, a z pewnością są to bardzo złożone, że dzieci jeszcze w to są włączone. To są bardzo bolesne rzeczy. Ja sam z doświadczenia wiem, kiedy rozmawiam ze moimi przyjaciółmi, znajomymi, no, że są to niezwykle złożone i rzeczywiście to prawo polskie, no, czasami jest bardzo trudno wyegzekwować alimenty dla dzieci, są to złożone rzeczy, dlatego polecam no, taką poradę w miejscach, gdzie poradnictwa rodzinnego przy parafiach katolickich.
Tak, to są sprawy, z tego co tak uważnie słuchałem, ocierające się już o przestępstwa. Tu już nawet nie chodzi o dochodzenie sprawiedliwości, ale z tego co pani mówi, ten już lęk o własne życie świadczy o tym, że pani ma uzasadnione obawy, że została wciągnięta w krąg osób, którzy niestety, ale przekraczają prawo i robią to świadomie, w nawet taki powiedziałbym perfidny sposób, wykorzystując te wszystkie luki prawne czy procedury prawne dla osiągnięcia osobistych korzyści. Czy jest na to jakaś odpowiedź? Ja bym powiedział tak, że na pewno trzeba szukać dalej pomocy. Nam nie wolno i pani też nie wolno poprzestać na tym, co już pani się dowiedziała, co już zdołała uzyskać. Nadal powinna pani szukać, bo właśnie nawet dzisiaj ten telefon, może ktoś usłyszy, może ktoś zainteresuje się i zaoferuje pani bardzo realną pomoc. A myślę, że nie tylko przy parafiach, ale różne organizacje również, non-profit, takie, które nie biorą opłat, a starają się służyć ludziom, pomagać. Może pani i właśnie szukając trafi też na takich ludzi, na takie organizacje. A już tak podsumowując ze swojej strony, ja bym jednak apelował o to, żebyśmy sprawiedliwość widzieli tylko jako tę wąską ścieżkę. Natomiast bardziej właśnie to wybrzmiało też dzisiaj w telefonach i podkreślaliśmy to w naszych wypowiedziach, starali się zwracać uwagę i odwoływać się do miłości. I to jakiej miłości? Miłości ewangelicznej, miłości, która ma cechy macierzyńskie i jak matka idzie za każdym dzieckiem, szuka każdego, kto gdzieś tam się zagubił. I to jest miłość, która nie traci nadziei. I nawet gdy się spotykamy z takim nawarstwieniem się niesprawiedliwości, jak chociażby w tym ostatnim telefonie, i wydawało nam się, że nam się świat wali na głowę, to powinniśmy dalej odwoływać się do tej miłości, którą nam objawił Chrystus. Bo to jest miłość, która została okupiona Jego męką, ale przez zmartwychwstanie jest to miłość, która daje nadzieję. I ja tym chciałbym zakończyć. My, którzy wierzymy w Chrystusa, przyjmijmy tę miłość, starajmy się ją w swoim życiu uczynić i drogą, i motywem postępowania, ale przede wszystkim celem życia.
Kończąc już i za chwilę udamy się na spoczynek, zapewne słuchacze. Myślę, że ostatnią myśl trzeba skierować do Pana Boga, który stworzył nas, który nas trzyma w swoim ręku, i umocnić jeszcze raz naszą wiarę, że On jest sędzią, sędzią sprawiedliwym, ale też sędzią miłosiernym, który każdego z nas chce przytulić do swojego serca.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy naszym gościom. Spotykamy się raz w miesiącu, by podejmować tematy z katolickiej nauki społecznej. Dziś był to temat sprawiedliwości. Nasi goście, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, oraz ksiądz doktor Zenon Hanas Pallotyn z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Bóg zapłaci.